Tydzień temu mnie nie było na nabożeństwie. Dziwnie się z tym czułem, że nie byłem na nabożeństwie w niedzielę rano, ale mieliśmy też społeczność z braćmi, z 10 braćmi. Ja byłem w tej 10 braci z naszego zboru. Byliśmy na survivalu, czyli przeżycie. Mieliśmy tam przeżycia. Survival chrześcijański chyba nie różni się wiele od zwyczajnego survivalu. To nie chodzi o to, że musimy przeżyć wśród chrześcijan przez parę dni w dziczy i że to jest takie wielkie wyzwanie, ale mieliśmy tam dobry czas, mieliśmy czas społeczności, mieliśmy czas rozmów, które nas budowały, czas przemyśleń i ja miałem sporo czasu, żeby w minionym tygodniu, maszerując w górach izerskich, aż do Czech doszliśmy, nie wiem ile to było kilometrów, 30 czy 40 kilometrów z plecakami przeszliśmy. Mieliśmy tam dobry czas, żeby myśleć. I myśleliśmy, nasze myśli się skupiały wokół postaci króla Dawida. On był tą postacią wiodącą jakby przez te dni. Tak jak wiem rok temu, że był to Abraham, bo Patryk się dzielił świadectwem i ten Abraham się pojawiał, to tak teraz pojawiał się w różnych stacjach król Dawid. I tam zadawali nam różne pytania, dali nam zadanie do przemyślenia i tak sobie wędrowaliśmy. Wędrowaliśmy przez rwący potok, potąd zmoczeni i rozmyślaliśmy. I mi ten Dawid tak towarzyszył też w następnych dniach, bo jak wróciłem tutaj do Gdańska, dzięki Bogu cały i zdrowy, dziękujemy za modlitwę. Z tego miejsca chciałem podziękować tym, którzy pamiętali o nas. Koło wtorku zorientowałem się, że mam przywilej głosić w niedzielę i tak stwierdziłem, będę dalej myślał o Dawidzie, bo nie wszystko zdążyłem przemyśleć w te kilka dni i towarzyszyła mi też modlitwa do naszego Boga, żeby pokazał mi w życiu Dawida to, co chciałby, żebym ja w sobie zmienił, przepracował i to, co chciałby, żeby nasz zbór, żebyśmy my dzisiaj usłyszeli. Troszkę możecie odsapnąć, bo o Dawidzie to my troszkę wiemy, prawda? Tak jakbym powiedział, że o Jedidi, o Jehu, o jakimś innym Abdiaszu, jak będę mówił, to wtedy moglibyśmy być trochę skonsternowani, bo Stary Testament ciężej nam, przynajmniej mi, ciężej wchodzi niż Nowy Testament, ale króla Dawida spokojnie, znamy tą postać, wiemy, kim był. I ja nie chcę się dzisiaj skupiać, żeby opowiadać o całym życiu króla Dawida, bo rzeczywiście Słowo Boże obszernie relacjonuje jego rządy, jego drogę do władzy, to jak go Bóg prowadził, to co w jego sercu się rodziło. Pozdrawiam miłośników psalmów. Tam można poznać duszę Dawida, co się w nim działo. Ale to, co mnie uderzyło już, kiedy byliśmy w tych górach, to na którejś tam stacji, tak to powiedzmy, jeden z naszych wolontariuszy, opiekunów powiedział i to potem gdzieś we mnie trawiłem to, że Dawid wcale nie był taki święty. To nie jest tak, że Dawid był bez żadnej skazy. On nie jest dla nas wzorem. Bardzo wiele możemy się od niego nauczyć, ale to nie jest tak, że po prostu powinniśmy skopiować życie Dawida, że on ma takie świadectwo i teraz wszystko, co robił Dawid, to my powinniśmy naśladować go. I są takie mądre głowy, które tam biorą Stary Testament i że no, jeżeli tak wszystko jest tutaj Słowem Bożym, powinniśmy stosować, skoro nic nie przeminie, no to powinniśmy mieć wiele żon, bo oni mieli wiele żon. I Dawid miał wiele żon. Bzdura. Znaczy Dawid miał wiele żon, ale czy to było wolą Bożą? Tak na marginesie nie. Od stworzenia świata do przyjścia Jezusa 19 przypadków jest tylko opisanych, żeby ktoś miał więcej niż jedną żonę. I w żadnym miejscu nie jest napisane, że Pan Bóg zmienił to, co nakazał, to, co objawił, że jest Jego wolą, że mężczyzna powinien mieć jedną żonę. To, że Dawid coś zrobił, czy inni, bo 13 przypadków z tych 19 to są osoby, które miały władzę absolutną i nikt absolutnie poza Bogiem nie miał prawa ich sądzić czy coś im powiedzieć. To nie zmienia pewnej zasady Słowa Bożego. Biblia daje nam opis, jak było. I Dawid zebrał plon tego, co, jak postępował. A Dawid nie był postacią, gdzie tylko brakuje, żeby tam pstryczek zaświecić aureolkę nad jego głową i na obrazku tutaj święcić Dawida jako świętego człowieka. Niemniej jednak to Dawid otrzymał niezwykłe świadectwo w Słowie Bożym, że był człowiekiem według serca Bożego. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, chociażby to było podczas pierwszej podróży, kiedy apostoł Paweł dotarł do Antiochii Pizydyjskiej. Dobrym zwyczajem, tak jak my w niedzielę idziemy do zboru, on się udał do synagogi, tam zapytali się, czy ma coś ku zbudowaniu i wiemy, że wystąpił wtedy przed ludźmi, mówił do Izraelitów, przedstawiał historię Izraela. Nie będziemy czytać całego fragmentu, natomiast tam od 21 wersetu czytamy, potem zażądali króla, mowa jest o Izraelu, i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach, czyli to jest Boże świadectwo o królu Dawidzie. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Widzimy, że Dawid jest wyjątkową postacią i zyskał niesamowite świadectwo, że jest mężem według serca Bożego. Kiedy tak rozważałem życie Dawida, który miał wykonać całkowicie Bożą wolę, uderzyło mnie, jak bogate w różne doświadczenia było to jego życie. Jakie spektrum najróżniejszych doświadczeń on przeżył. W jakich najróżniejszych sytuacjach się znalazł. Jego życie w niczym nie przypominało życia stoczniowca, który pracował całe życie w jednym miejscu i każdy ranek rozpoczynał tak samo, gdzieś tam w kolejce, jak tam rozmawialiśmy przy ognisku, jeden z braci podróżuje ze stoczniowcami od wielu lat i mówi, dziwi się, obserwuje zawsze o tej piątej czy czwartej jadą i pst, piwo już w drodze do... I z powrotem mają też, już nie wie skąd to biorą. I tak całe życie w jednym miejscu. Dawida życie w niczym tego nie przypominało. To nie było tak, że jak my mamy tak nieraz życie, że każdy dzień jest podobny, weekend się różni tym, że pójdziemy na miasto, zjemy gofra, dzieciom kupimy loda i tak toczy się życie. Broń Boże, nie mam nic przeciwko stoczniowcom. Ja dwóch stoczniowców, których znam, widuję codziennie, to ich bardzo kocham z całego serca i się cieszę, że mam ten przywilej. Natomiast to, co chciałem tutaj zauważyć, że nawet stoczniowiec, czy ktokolwiek, jaką inną macie profesję, jeżeli prowadzi nas Duch Boży, to nasze życie nie będzie takie same z dnia na dzień przez 50 lat i potem tylko co tam. Nasze życie będzie wyjątkowe. Jezus powiedział do Nikodema, wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I w życiu Dawida właśnie to widzimy, że on narodził się z ducha i jego życie było obfite w różne doświadczenia. Myślę, że to, co przeżywał Dawid w różnych momentach swojego życia, jest tożsame z tym, co swego czasu Paweł napisał do Filipian. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wydaje mi się, że umiejętność życia w obfitości to mamy wrodzoną. Jakoś nie trzeba nas uczyć tego. Troszkę gorzej z tym niedostatkiem. Trochę ciężej nam, kiedy przychodzi nam być ćwiczonym w różnych sferach naszego życia. Ale cóż, okazuje się o ironio, że częściej zawodzimy, gdy w naszym życiu jest dobrze, a nie gdy przechodzimy próby, kiedy jest nam ciężko. Dawidowi największe potknięcie zdarzyło się nie gdy cierpiał niedostatek, ale właśnie gdy obfitował, kiedy osiągnął już sukces, kiedy państwo było bezpieczne, kiedy mógł się skupić na dalszych podbojach, kiedy Jerozolima była już zdobyta i była przeniesiona tam stolica. Wtedy mu się zdarzyło potknięcie. Jego życie obfitowało w różne doświadczenia. Początek Dawida nie należał do prostych. Wiemy, że on około 16 lat miał, kiedy został namaszczony na króla przez proroka Samuela. Ale minęło sporo czasu, nim pokonał Goliata. To jest ta historia, którą wszyscy dobrze znamy. I mamy takie wyobrażenie małego chłopca, który gdzieś tam z procą rzuca w tego Goliata w czoło. Czytajmy Słowo Boże i zweryfikujmy nasze poglądy. Spójrzmy trochę w kalendarium, bo to już nie był taki mały chłopiec. On tam miał około 20 lat, jeżeli ja dobrze liczę. Mogę się mylić oczywiście, ale pokonał Goliata. Ten okres tych 4 lat wcześniej, Pan Bóg go do czegoś przygotowywał. Potem, kiedy pokonał Goliata, zaczyna się wspaniały, można powiedzieć, okres w życiu Dawida. Trafia na dwór królewski, zostaje dowódcą armii, zyskuje sławę. Wiemy, że śpiewają o nim piosenki i rośnie w siłę. Zostaje zięciem króla, ma fajną rodzinę, ma dobrą pozycję społeczną. Ale wiemy, że nie było lekko, bo Saul jakoś nie mógł się z tym pogodzić. Saul, który przewyższał o głowę wszystkich, a tu jakiś, za przeproszeniem, kurdupel teraz o nim śpiewają, że jest lepszy, wszystko co Saul, to ten 10 razy więcej. I wiemy, że Saul nie poradził sobie ze swoją zazdrością i zaczął knuć. Jak pozbyć się Dawida? Zamachnął się na jego życie, to niejednokrotnie. Dawid już wtedy przeżywał to, co 1000 lat później mniej więcej Jezus przeżywał, kiedy arcykapłani uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go zgładzić. Dawid już wtedy z tym się mierzył. I dochodzi do tego, po około 4 latach takiego względnego dobrobytu, po ludzku patrząc, że w przeciągu jednej nocy nagle Dawid staje się wyrzutkiem. Dawid musi uciekać. Żona go tam przez okno w koszu opuszcza i wszystko stracił. I pozycję, i dobre imię, bo zaczęli go tam oczerniać. I stał się uciekinierem. I wiemy, że nie było lekko w tym czasie. Musiał tak naprawdę uciekać aż do czasu śmierci Saula, czyli przez jakieś 7-8 lat. Był wyrzutkiem, który się tułał, który był najemnikiem u Filistynów. Jak mówiłem, nie będziemy szczegółowo rozważać całego życia Dawida, ale kiedy ja to rozważałem, kiedy o tym myślałem, jak żył, co spotkało tego człowieka według serca Bożego, skłoniło mnie to do refleksji, jak ja radzę sobie z tym, kiedy tracę coś w moim życiu, kiedy niespodziewanie, coś, co jest dla mnie ważne, jest mi odebrane. Dawid wiele utracił w swoim życiu. Tak jak mówiłem, w przeciągu jednej nocy utracił pozycję społeczną, dobre imię, bezpieczeństwo, dobytek, to wszystko, co już tam zarobił, wszystko musiał zostawić. Stracił żonę, niedużo później stracił najlepszego przyjaciela, Jonatana. Stracił w późniejszym czasie dziecko. Złe rzeczy spotykają w życiu nas nie tylko wtedy, kiedy na to zasługujemy. To jest normalne i powinniśmy się z tym liczyć i traktować takie doświadczenia jako lekcje. Bo to, że zdarza nam się ponosić konsekwencje tego, że coś wywijaliśmy, za przeproszeniem, w naszym życiu, to jest rzecz normalna. Nikt z nas nie powinien się dziwić, że jeżeli kłamał i to wyszło, to robi się nieprzyjemnie. Jeżeli, nie wiem, kogoś byśmy przyłapali, że tam z koszyka na kolektę defrauduje pieniążki. Wybaczymy, ale taka osoba musi się liczyć z tym, że brat Andrzej nie powoła jej do komisji kontrolującej w przyszłości. Ponosimy konsekwencje różnych naszych działań, ale zdarza się, i widzimy to w Słowie Bożym, że zdarza się tak, że złe rzeczy, doświadczenia, utrata czegoś ważnego spotyka nas nieraz tak, że bez powodu. Bez jasnej przyczyny, nie z powodu naszego grzechu czy winy. Złe rzeczy spotkały Dawida, mimo że na to nie zasługiwał. Pan Bóg w ten sposób przygotowywał go do dalszych zadań, jakie miał dla niego, kształtował jego charakter. Również właśnie przez to, że z dnia na dzień niesprawiedliwie odebrano Dawidowi to, co on kochał. I nasza sytuacja jest tutaj podobna do Dawida. Powinniśmy liczyć się z tym, że będą przychodzić trudne i niesprawiedliwe chwile. W liście Piotra czytamy: najmilsi, nie dziwcie się, gdy was coś nie, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. To jest jasne, że nie mamy cierpić za złe rzeczy. Nie jest to powód do chluby. Ale niemniej przychodzą na nas próby, ciężkie doświadczenia, gdy tak po ludzku na to nie zasługujemy. Suwerenny Bóg dopuszcza do tego. Nieraz pozwoli na to, że stracimy coś dla nas bardzo cennego, coś ważnego. W drugim liście do Koryntian Paweł pisał: nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. To, o czym pisze Paweł tutaj do wierzących, on chce, żeby oni o tym wiedzieli. On chce, żebyśmy i my o tym wiedzieli. Że było ciężko, że przechodził próby ponad siły, ponad miarę, że już zwątpili, że to przeżyją. I to się nie działo, bo wymyślili startup, że będą produkować namioty, będzie szył namioty i chce wchodzić tam, nie wiem, na rynek egipski i że w ten sposób się musi tam trochę oszukać fiskus i się do niego dobrali wtedy. To się działo podczas służby. To się działo, kiedy ten człowiek zadedykował całe swoje życie, każdy swój dzień w służbę Bogu, prowadzony przez Ducha Świętego, kiedy głosił Ewangelię, głosił dobrą nowinę ludziom. I spotkały go takie próby, że niemal zwątpił, czy to przeżyje. Dalej w tym liście czytamy: jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Pamiętam, jak pastor kiedyś opowiadał, że noc jedną w szpitalu spędził, jakie to było ciężkie doświadczenie dla niego. A dzień i noc w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Było ciężko. Pawłowi nieraz było ciężko, kiedy był w służbie. I dziś mam niełatwe zadanie przekazanie poselstwa ze Słowa Bożego dla naszego zboru, które brzmi: będzie ciężko, będzie przykro, będzie niemiło, będzie bolało i pogódź się z tym. Pogódź się z tym, że będzie ciężko. Tak jak Dawid się z tym pogodził, tak jak Paweł się z tym pogodził, tak jak wielu mężów Bożych, jak wiele kobiet Bożych z tym w dziejach się godziło. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki trwaniu w społeczności z Bogiem. Jak wspaniała jest ta obietnica. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. To ten sam Paweł, który już nieraz zwątpił, napisał te słowa. Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. I tej nadziei możemy się uchwycić. To nie jest tak, że Pan Bóg nam obiecuje, że będzie lekko, że jak się nawrócimy, jak Go uznamy za naszego Pana Jezusa, dobrego pasterza, to już zacznie nam, będziemy już mlekiem i miodem będzie płynęło nasze życie i będzie wszystko wspaniale. Nie, On nam mówi o tym, ostrzega nas, informuje nas otwarcie o tym, że będzie ciężko, nie będzie nam łatwo, ale też z każdej próby da nam wyjście. Najprościej ujmując, kluczem, by się pogodzić z niesprawiedliwością, z utratą tego, co jest cenne w naszym życiu, jest szczera społeczność z Bogiem. I w niezwykłym psalmie 23, który mieliśmy okazję śpiewać dzisiaj, właśnie o tym pisał Dawid w natchnieniu Ducha Świętego. Daje wyraz tej myśli w słowach: choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Dawid przez lata, przez długie lata szedł przez ciemne doliny. To nie był jakiś epizod, że przez chwilę mu się zdarzyło mieć gorszy dzień, że pogoda się zepsuła i było mu smutno. Całe lata był doświadczony, całe lata był ograbiony z tego, co zapracował, ze swojej uczciwości. Niesprawiedliwość go spotkała. Zabranie jego dobytku, to, że chcieli go zabić, to go spotkało. I zwróćcie uwagę, że Dawid w tym psalmie nie mówi, że Pan Bóg zasypał każdą dolinę, wyrównał grunt pod moimi nogami i tak sobie idę po równinie przez życie. Ale w naszym życiu z Bogiem będą i szczyty, dzięki Bogu za nie, ale będzie też i dolina. I mamy iść z Bogiem przez to. I wtedy będziemy mieli siłę, żeby z tym wszystkim się pogodzić. Dawid dzięki temu odnalazł spokój. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Czytamy też niezwykłe słowa w liście do Koryntian. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Pomimo wybrania i zwycięstwa, jakie mamy w Bogu, będziemy przechodzić trudne chwile. Będziemy musieli pogodzić się z utratą cennych dla nas rzeczy, relacji, przyjaciół. Jak na to reagujemy, gdy jest trudno? Wielu ludzi popada w depresję, popada w jakiś marazm, w zniechęcenie. Nie chce im się żyć, bo całe życie, nie wiem, pracowali na coś, stracili to teraz, to w Amber Gold zainwestowali. Mają sztabkę teraz czekolady na pamiątkę tego i już tak odechciało im się zabawy w życie. My mimo logice mamy ufać Bogu i wtedy rzeczywiście będziemy uciskani, ale nie będziemy przytłoczeni. Bywamy bezradni. Kto powie, że nie? Ile razy tego doświadczyliśmy, że jesteśmy bezradni? My nic nie możemy zrobić. Jesteśmy bezradni w różnych sytuacjach, ale nie jesteśmy zrozpaczeni. Bywamy powaleni, ale nie jesteśmy pokonani. Co może nam się przydarzyć, że stracimy niespodziewanie? I jak sobie z tym radzić? Pierwsze, co przychodzi na myśl, nie wiem, czy wam, mi pierwsze, co przyszło na myśl, pieniądze. Pieniądze możemy stracić. Możemy stracić nasz dobytek. Możemy stracić dobra materialne, które mamy. Z dnia na dzień się to może wydarzyć. To, że wielu z nas dobrze się wiedzie, jest to wyraz Bożego błogosławieństwa. Ale czy jeżeli przyjdzie jakiś krach finansowy, tak jak ostatnio wspominali to, co się działo w czarny czwartek tam na giełdzie w Stanach, czy to znaczy, że Bóg się od nas odwrócił? Jakbyśmy stracili nasz dom? Jakby spłonął, nie daj Boże, jakby, nie wiem, jakby się okazało, że tracimy pracę, jakby się okazało, że bank splajtował i te wszystkie pieniądze, co myśleliśmy, że mamy, to te cyferki znikły i nie mamy nic. Czy wyrazem Bożego błogosławieństwa jest to, ile mamy na koncie, czy nasza zasobność portfela pokazuje, kogo Pan Bóg bardziej kocha? Jeżeli by tak było, to byśmy musieli brać przykład z ojca Rydzyka. Bo on ma, z tego co wiem, dość zasobny portfel. Ale wiemy, że tak nie jest. Zwróćmy uwagę, jaką lekcję Jezus kiedyś dał swoim uczniom. A podniósł oczy, ujrzał bogaczy wrzucających swe dary do skarbnicy. Stanął sobie Pan Jezus gdzieś podczas nabożeństwa i tak patrzył, co kto do tego koszyka na kolektę wrzuca. Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam 2 grosze i rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. To nie jest tak, że to, ile mamy, świadczy o tym, czy Pan Bóg nas bardziej kocha, czy mniej kocha, czy kocha w ogóle, czy nie. Kto z was przeżył kradzież w swoim życiu? O! W jakich dzielnicach mieszkacie? Na przeróbce kradną. Ja pamiętam, miałem 6 lat, było mi bardzo smutno. Dostałem kiedyś Pegasusa na urodziny, to jeszcze w Rzeszowie było. Przyjechaliśmy na przeróbkę, się tam wprowadziliśmy i wracamy do domu i nie ma. Powyciągane wszystko z domu. Telewizor jeden został na oknie. Jakie przykre uczucie wejść do domu i mieć świadomość, że ktoś był i zabrał nasze rzeczy. I ukradł to, na co pracowaliśmy. Nieraz różne są nasze historie. Nieraz długo nad coś pracowaliśmy i składaliśmy pieniążki. Jest coś dla nas bardzo cenne. Ktoś przyszedł i zabrał. I nie ma. Albo na ulicy ktoś nas tam... Wyskakuj z telefonu, młody. No, różne rzeczy się nas spotykają. Czy kradzież, czy to, że nas spotkała kradzież, czy to znaczy, że Bóg poddał nas jakiejś karze? Może tak być, nie mówię, że nie. Ale nie możemy generalizować, że każda kradzież to jest wyraz Bożego sądu, bo wtedy byłoby trzeba powiedzieć, że złodziej tak naprawdę jest sługą Bożym, którego on posyła i powinien być jak pastor prawie, że traktowany, prawda, że bo różne rzeczy robi, bo Pan Bóg mu kazał. To nie jest tak. Pan Bóg ma prawo nas uchronić od kradzieży. Może do tego dopuścić, a czasem się to dzieje po prostu, bo grzech panuje w tym świecie, bo źli ludzie chodzą po tym świecie, bo my przez naszą głupotę gdzieś tam portfel wyjmiemy i błyśniemy tam, nie wiem, zegarkiem, i się napatoczymy, jesteśmy w złym miejscu, w złym czasie. Jaką postawę powinniśmy mieć jako ludzie wierzący, kiedy nas coś takiego spotyka? W liście do Hebrajczyków znajdujemy ciekawe słowa. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Widać, że jacyś wierzący z radością przyjęli grabież swojego mienia, bo ich skarb był już w niebie, bo o tym wiedzą, wiedzieli, żyli w ten sposób. I to jest też lekcja dla nas. Jeżeli zdarzy nam się utracić niesprawiedliwie pieniądze, nie wiem, ktoś nam coś zabierze, trudno. Trzeba nam się z tym pogodzić. Bo nie to, co posiadamy tutaj na ziemi, definiuje nas. Nie daj Boże, żeby tak było. Jeżeli za bardzo już tam ten ogródek, tam dziubiesz wszystko przy nim, żeby tak pięknie było, kamyczkami wyłożysz i po prostu, a działka dla mnie jest najważniejsza, a to, a samochód musi być taki, to strzeż się, bo Pan Bóg może cię wypróbować, gdzie jest twoje serce. Jak Dawid się zachował, gdy mu odebrano właściwie wszystko, co miał? Nie tupał nogą, nie czytamy o tym, ale ufał Bogu i żył dalej. Możemy utracić zdrowie. Poeta mówi, że ten tylko się dowie, ile je cenić trzeba, kto je stracił. Zdarza się, że sobie żyjemy, że dobrze sobie żyjemy. Poszliśmy na spacer i pach, ugryzł kogoś kleszcz. Borelioza. Albo żyjemy sobie, niczego się nie spodziewamy i zawał przyszedł, wylew przyszedł, rak przyszedł, brzmi jak wyrok. Zdarza się to. Są tacy, którzy nauczają, że Pan Bóg nie może zesłać choroby. Nie mamy teraz czasu na to, żeby ten temat poruszać, ale jest to bzdura. Jeżeli czytamy Słowo Boże, to jest tam wprost napisane, że Pan Bóg będzie też zsyłał chorobę. I to się działo, tak było to powiedziane wprost też do Izraela w Księdze Powtórzonego Prawa, że jeżeli nie będą przestrzegali prawa, to Pan Bóg ich ugodzi chorobą, ześle na nich różne choroby. Utrata zdrowia jest dla wielu momentem załamania, końcem sensu życia. Dla sportowców na przykład. Ile takich historii słyszałem, że ktoś był świetnie zapowiadającym się sportowcem, nagle wyszła jakaś choroba, wszystko się posypało. To co pracował przez lata, żeby tylko formę utrzymać, żeby być tam dobrym piłkarzem, skoczkiem, kim tam jeszcze, nie może już uprawiać sportu. I koniec. Koniec sensu w życiu. Czy suwerenny, dobry Bóg, który wie znacznie więcej niż my, nie ma prawa dotknąć kogoś chorobą? Iluż to ludzi, dopiero przykutych do łóżka, znalazło czas, żeby pojednać się z Bogiem, żeby pomyśleć o tym. Ile świadectw już z tej kazalnicy usłyszeliśmy, że ktoś, kiedy cierpiał, kiedy przyszedł taki dopiero ból, że przeszywał całe ciało, to Pan Bóg w ten sposób doświadczył i dał lekcję i zmienił coś i złamał coś, co musiało być złamane w życiu tej czy innej osoby. Choć cierpimy, choć to boli, chociaż jest nam smutno, gdy inni cierpią wokół nas, chociaż modlimy się o to, żeby Pan Bóg ulżył, bo On ma moc uzdrowić z każdej choroby. Nie mamy co do tego wątpliwości. To my jako osoby wierzące powinniśmy się też pogodzić z tym, że Pan Bóg nie musi zabierać choroby, bo On wie lepiej. Bo może On wie, co by było z tą osobą, gdyby była zdrowa, że poszłaby w świat. A może lepiej, żeby odwołał już ze świata tą osobę, czy tamtą osobę, kiedy jest pojednana z Nim. Nie nam jest to oceniać. Pan Bóg nie musi, może uzdrowić z każdej choroby, ale nie musi i nie umniejsza to w żaden sposób Jego chwały i Jego mocy. Mówi się, że Paweł cierpiał na chorobę oczu. Bez wątpienia, może to nie była choroba oczu, bez wątpienia jednak było coś, co mu w życiu przeszkadzało, ten sławetny cierń, o którym czytamy w drugim liście do Koryntian. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Pan Bóg nie zabrał tego, co przeszkadzało Pawłowi. On się o to modlił, ale 3 razy mu wystarczyło. Jeżeli usłyszał odpowiedź Bożą, zrozumiał, że to będzie na chwałę Bożą. że ma z tym żyć i się pogodził z tym. To nie jest tak, że potem biadolił, że ach, ciągle jest mu ciężko, bo cierń jest wbity w jego ciało. To już koniec, już nie będę w niebezpieczeństwach na statkach, ani w podróży, ani na pustyni. Nie chcę mi się podróżować, bo dopóki Panie nie zabierzesz tego, ja nie będę służył. Nie, tak nie było. Możemy stracić dobre imię, możemy stracić nasz czas, możemy być oszukani, możemy naszą sprawiedliwość ktoś może podeptać. To też nam się zdarzy, zdarza. Czy Dawid walczył z tym, że był oczerniany? Czy walczył z tym, jak Saul go oszukiwał? Z narracji Pisma Świętego widać, że nie, że Paweł był mocnym człowiekiem. To nie znaczy tak, że po nim to wszystko spływało, że nawet się nie zająknął. Czytajmy psalmy. Widzimy, jak jego dusza nieraz była zbolała, ale mimo to on się z tym pogodził, co go spotkało i dalej służył Bogu. Szedł dalej. On się nie poddaje. Nie ma takiej sytuacji, że już mu się nie chce żyć, w ogóle wszystko jest bez sensu. Nie widzimy takiej sytuacji, żeby tupał nogą, bo ktoś go tam źle określił i to było niesprawiedliwe i teraz Dawid się zasępił i będzie czekał, aż go przeproszą. I dopiero jak go przeproszą, powiedzą, to nie fair, Dawidzie, nie tak się zachowaliśmy rzeczywiście, przepraszamy cię, Dawidzie, nie gniewaj się, Dawidzie, na nas. I wtedy dopiero się pojednali i wszystko było dobrze. Jaka powinna być nasza postawa, gdy coś tracimy niesłusznie? Dobre imię, pieniądze, nasz wolny czas, gdy spotyka nas niesprawiedliwość. Czy powinniśmy walczyć? Czy powinniśmy tę stratę odpuścić? Ja wiem, że wkraczam teraz na niebezpieczny grunt mówić, co powinniśmy, czy co powinniście. Ale na szczęście wziąłem dzisiaj ze sobą specjalnie większą Biblię, żebym mógł się za nią schować, za tarczą Pisma Świętego, bo to nie ja, nie moja mądrość. Ja nie mam zbyt wiele mądrości i sam mówię dzisiaj do siebie. Ale Słowo Boże, ono nam mówi, jak mamy postępować. To nie jest tak, że łatwo jest mi dzisiaj głosić to, co mam do powiedzenia, bo sam nie lubię przegrywać, sam nie lubię być obrażany, nie lubię być traktowany niesprawiedliwie. Kiedy wejrzę w siebie, kiedy zastanawiałem się w minionych dniach nad sobą, widzę, że wciąż różne gdzieś tam przykrości we mnie siedzą z przeszłości. Pamiętam, jak do Warszawy zajechałem i szybko ktoś mi już tam przypiął łatkę, że się wyrwałem spod władzy autokratycznego ojca i tylko po to do Warszawy pojechałem, żeby chodzić po imprezach. Chłopak ze zboru, drugiego zboru, takie rzeczy naopowiadał innym i już niektórzy się uprzedzili. Trafiłem na spotkanie studenckie, mówię, przedstawiam się, że tu jestem ze zboru w Gdańsku, tam z tego, ja mówię, nie, od pastora Biernackiego. Aha, z tego gorszego zboru. Boli. Pewnie, że jest przykro coś takiego usłyszeć, ale czy naszą rolą jest teraz walczyć z tym, udowadniać coś, ludziom w internecie wypisywać, że się z czymś pomylili? Słowo Boże uczy nas, by nie zawsze, nie za wszelką cenę walczyć, prostować, udowadniać ludziom, jak jest. Raczej powinniśmy sobie to poczytywać za chlubę, kiedy ktoś nas obmawia. Ja coraz częściej osobiście wybieram milczenie. Gdy widzę, jakie bzdury ludzie wierzący wypisują w internecie, jak się ze sobą spierają, wybieram milczenie. I to nie dlatego, że brak mi argumentów. To nie dlatego, że nie mam zdania. Ale dlatego, że prowadzony wierzę przez Ducha Świętego, uczestnicząc w naszych spotkaniach, wierzę, że w ostatnim czasie nie przez przypadek rozważaliśmy listy do Tymoteusza, list do Tytusa, gdzie jest wprost napisane, gdzie Paweł pouczał swojego współpracownika, żeby się nie wdawać w spory, w dyskusje, bo to nie przynosi nic dobrego. I każdy z nas, kto gdzieś tam w internecie sobie poczyta, niech mi da przykład, co dobrego z takich dyskusji przyszło. Nic dobrego, tylko zgorszenie. Nawet jeśli masz rację, odpuść sobie. Nie walcz za piekle. Pogódź się z tym, że spotkała cię przykrość, że ktoś postąpił niesprawiedliwie, że ktoś cię oszukał, ze zboru nawet. Ktoś cię obmówił. I co z tego? W zborze w Koryncie niektórzy nie mogli się dogadać ze sobą na tyle, że poddawali się wzajemnie do sądów. Co mówi na ten temat Pismo Święte? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Bardzo mocne słowa do ludzi wierzących, do zboru. Powtórzę je. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Czemu? Taką postawę powinniśmy mieć względem siebie wszyscy wzajemnie, że raczej ponieść szkodę, niż żebyśmy sami mieli krzywdzić i szkodę braciom wyrządzać. Jeśli ktoś nas krzywdzi, to czytamy w Słowie Bożym: błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Jezus nas uczył: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli idziemy z Jezusem przez życie, również i z tym, że zostaniemy oszukani, że stracimy dobre imię, powinniśmy się z tym pogodzić. A jest jeszcze jedna utrata, o której chciałem powiedzieć, z którą myślę, że najtrudniej jest nam się pogodzić. Możemy stracić naszych bliskich. Mówię tutaj o śmierci naszych bliskich. Bo pieniądze możemy odrobić. Bo z choroby mamy wciąż nadzieję, że można wyjść. Podejmujemy jakieś leczenie. Bo dobre imię w końcu można odzyskać. Ale ciężko nam, kiedy ktoś zginie w wypadku. Niesprawiedliwie. Ile jest takich smutnych, strasznych historii? Ile ludzi ginie na drogach, bo ktoś pisał SMS-a albo musiał zadzwonić, się zagapił i trafi kogoś, kto jechał swoim pasem przepisowo za 10 druga, ręce na kierownicy, szczęśliwy i umiera. Ciężko nam się z tym pogodzić, bo wiemy, że jest to nieodwracalne. Jak sobie powinniśmy z tym radzić jako dzieci Boże, jako naśladowcy Chrystusa? Wzorem tu może być dla nas Hiob, który jednego dnia utracił wszystko. Wiemy, że jeszcze jeden posłaniec nie skończył mówić o tym, że stracił dobytek, że wszystko tam spłonęło, że był majętnym człowiekiem. I nadchodzi kolejny. Jeszcze o tym mówił, gdy przyszedł kolejny i doniósł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem potężny wiatr powiał od strony pustyni i uderzył w cztery naroża domu. Dom zwalił się na młodych i nie żyją. Tylko ja przeżyłem, aby ci o tym donieść. Straszna historia. W klęsce żywiołowej. Stracił rodzinę, stracił najbliższych, stracił swoje dzieci, którym poświęcił tyle czasu, które wychowywał. Jak reaguje Hiob? To nie jest tak, że po nim to spłynęło. Oczywiście, że nie. Wtedy Hiob wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu. Powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Mimo tego wszystkiego Hiob nie zgrzeszył. Nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. Jaka niezwykła moc i dojrzałość, na którą można się zdobyć jedynie dzięki Bogu, dzięki trwaniu w społeczności z Bogiem. Ludzie nam się przyglądają, jak reagujemy, gdy coś cennego tracimy w naszym życiu. I możemy być albo świadectwem, albo antyświadectwem. Różne rzeczy usłyszymy. Co powiedziała żona Hioba, kiedy jeszcze choroba na niego przyszła? I rzekła doń: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożesz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. Dobre przyjmujemy od Boga. Z tym nikt z nas nie ma problemu. A kiedy przychodzi coś złego, kiedy przyjdzie choroba, wylew, kradzież, pożar, wypadek, nie wiem, to wtedy ciężko to przyjąć. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym tygodniu, minionym tygodniu, przeżywaliśmy pożegnanie Samuela. I to nie był też łatwy czas dla nas, myślę, zwłaszcza dla Oli i Patryka. Ale ludzie im się też przyglądali. I nie chcę ich, tu broń Boże, stawiać na piedestale, bo to żadna chwała, nie o to chodzi. Ale dali świadectwo temu, że zachowali się jak normalni wierzący. Dając przykład, jestem zbudowany ich postawą, choć wierzę, że wiem, że było to bolesne. Ale trzeba się z tym pogodzić. Dobre przyjmujemy od Pana. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Również Dawid swego czasu przeżywał chorobę swojego małego dziecka i zmierzył się z jego śmiercią. Jak zareagował? Czytamy o tym w drugiej księdze Samuela w 12 rozdziale. Od 15 wersetu przeczytamy ten fragment. Pan zaś dotknął dziecka, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, także zachorowało. Wtedy Dawid szukał dla chłopca miłosierdzia u Boga. Podjął post, a gdy przychodził wieczorem do domu, noc spędzał na podłodze. Nawet gdy przełożeni jego domu przychodzili, aby podnieść go z podłogi, nie chciał wstać, ani nie zasiadał z nimi do posiłku. Siódmego dnia dziecko zmarło. Słudzy Dawida bali się donieść o tym swemu panu. Mówili między sobą: zauważcie, że gdy dziecko było żywe, zachowywał się tak, jakby nas nie słyszał. Jak mu teraz powiedzieć, że dziecko umarło? Gotów zrobić coś złego. Martwili się o to, jak się może pogodzić z tą informacją. Tak przeżywał jego chorobę. Prosił Boga, pościł. Chociaż wiedział, chociaż było mu przepowiedziane, że to dziecko umrze. On wierzył i prosił Boga o łaskę. Dziecko umarło po tygodniu. Jak mu to powiedzieć? Dawid jednak zauważył, że jego słudzy szepczą między sobą i domyślił się, że dziecko nie żyje. Upewnił się więc, czy dziecko zmarło? Zmarło, odpowiedzieli. Wtedy Dawid wstał z ziemi, umył się, namaścił szaty i udał się do domu Pana, gdzie złożył pokłon, po czym wrócił do domu i poprosił o coś do zjedzenia. Postawili zatem przed nim posiłek, a on go spożył. Jego postępowanie nie dawało jednak sługom spokoju. Dlaczego zachowujesz się w ten sposób? Oni by wręcz oczekiwali, że teraz będzie przeżywał żałobę. Póki dziecko żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy umarło, podniosłeś się z ziemi i zacząłeś jeść. Dawid odpowiedział: dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, bo myślałem sobie, kto wie, może Pan zmiłuje się nade mną i dziecko nie umrze. Lecz ono umarło. Dlaczego mam pościć? Czy jestem w stanie przywrócić mu życie? To ja pójdę do niego. Ono nie wróci do mnie. Niezwykły wyraz dojrzałości w tej sytuacji. Pogodzenia się z tym, z czym ciężko jest się pogodzić. Z wielką tragedią, ze smutnym wydarzeniem w życiu Dawida. Kiedy jego słudzy Dawida spodziewali się, że odda się rozpaczy, rzuci się w wir żałoby, kiedy nie wiedzieli, jak się zachować, wtedy Dawid daje to świadectwo, które przeczytaliśmy. Ale tę historię przytoczyłem, ponieważ w tym całym wydarzeniu Dawid odebrał znacznie głębszą lekcję. Bardzo bolesną lekcję, bo to dziecko zmarło z powodu grzechu Dawida. I on o tym wiedział, zostało mu to powiedziane. O ile mógł i powinien pogodzić się z utratą dziecka, tego chłopca, tak jak dawniej pogodził się z utratą domu, rodziny, sławy, dobrego imienia, bezpieczeństwa, Dawid stracił wcześniej coś szczególnego, na utratę czego nikt z nas nie powinien się godzić. Dawid stracił swoją relację z Bogiem. Stracił tą społeczność. Stracił prowadzenie Ducha Świętego w swoim życiu. I to tą bolesną lekcję musiał odrobić Dawid. Ciężko to w ogóle pojąć. Ciężko to zrozumieć. Jak do tego doszło? Że Dawid utracił relację z Bogiem. Przecież był w niezwykłej bliskości z Nim. Przecież prowadził go przez te ciemne doliny, przez lata. I Dawid nie musiał się lękać. Bóg go pocieszał, Bóg go chronił. A jednak, kiedy osiągnął szczyt, władzę, sławę, bogactwo, bezpieczeństwo, dał się podejść i utracił relację z Bogiem. Nagle się okazało, że nie może iść przez kolejną ciemną dolinę z Bogiem. On nie miał już relacji z Bogiem, kiedy dowiedział się, że jego dziecko umrze. Niesamowite jest to, jak grzech, jeden grzech prowadzi do drugiego. Tak było z Dawidem. Czytamy o tym w 11 rozdziale 2 Księgi Samuela. Tą historię znamy, nieraz ją przywoływaliśmy. Na wiosnę, kiedy powinien wyruszyć z innymi, wkrada się jakiś rodzaj lenistwa. Dawid nie idzie na wojnę. Dawid zostaje w domu, niech inni walczą. On już się nawalczył w swoim życiu. To prowadzi do tego, że widzi piękną Batszebę. Jego oko pada nie tam, gdzie powinno. Zamiast się odwrócić, Dawid zapragnął Batszeby. Zapragnął nie jej dobra, zapragnął jej ciała, zapragnął tego, żeby z nią być, bo mógł wszystko, bo był królem. Posłał po Batszebę. To prowadzi do cudzołóstwa. To prowadzi potem do intrygi, do kłamstwa, do tego, że Dawid próbuje wrobić, że to jednak dziecko, bo ona powiedziała, że zaszła w ciążę, że to jednak może jakby Uriasz się z nią przespał w tym czasie, wezwał go specjalnie, to mógłby się wyprzeć tego, że to nie jego dziecko, bo to przecież matematyka i może wcześniej jak się urodził. Straszne. Do czego to doprowadziło Dawida? Doprowadziło go to w końcu do morderstwa, do uknucia intrygi. Jak zabić swojego wojownika? Ciężko to pojąć. I to nie jest tak, że to trwało jeden głupi moment, że Dawid był na wyjeździe integracyjnym gdzieś tam z pracy i namówili go na piwo i gdzieś tam spojrzał i zgrzeszył myślą, a potem poszedł do pokoju i Pana Boga przepraszał i było mu z tym źle i pokutował. To się ciągnęło. Minęła żałoba i Dawid posłał po Batszebę i ta urodziła to dziecko. I wszystko na zewnątrz wyglądało, że jest okej. I nikt może nawet się niczego nie domyślił. Ale Bóg wiedział, Bóg to ocenił. Czytamy to w ostatnim wersecie 11 rozdziału 2 Księgi Samuela. A kiedy minął czas żałoby, Dawid posłał po nią, po Batszebę i sprowadził ją do swojego domu. Została ona jego żoną i urodziła mu syna. To jednak, co Dawid uczynił, Pan uznał za rzecz złą. Tak brzmi sąd Boży. Bardzo delikatnie jest to wyrażone. To była rzecz obrzydliwa, okropna. Ciężko w ogóle to zrozumieć, że Dawid, mąż według serca Bożego, doprowadził się do takiego stanu, pozwolił na to w swoim życiu. I dlatego, choć Dawid miał czas się opamiętać, Bóg posyła do niego swoje słowo przez proroka Natana. To jest początek 12 rozdziału. Wtedy Pan posłał do Dawida Natana, który przyszedł do niego i powiedział. Opowiedział mu historię pewną. Dwóch ludzi było w pewnym mieście, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i bydła bardzo wiele. Ubogi nie miał nic prócz jednej małej owcy, którą sobie nabył. Karmił ją, a ta wyrosła przy nim z jego synami. Jadała jego kąski, pijała z jego kubka, sypiała mu na łonie i była mu jak córka. Lecz przyszedł raz podróżny do tego bogatego, a jemu było żal wziąć sztukę z własnych owiec albo z własnego bydła, aby ją przyrządzić dla tego wędrowca. Zabrał więc owieczkę temu bogatemu i przyrządził ją dla swojego gościa. Jakie emocje budzi w nas taka historia, taka niesprawiedliwość? Jaka jest reakcja Dawida? O ironio, Dawid powołuje się na Boga wtedy. Czytamy to w 5-6 wersecie. W Dawidzie wezbrał gniew na tego człowieka i powiedział do Natana, jak żyje Pan, człowiek, który to zrobił, zasługuje na śmierć. Za owce zaś zapłaci poczwórnie, dlatego że tak postąpił i nie okazał litości. Bardzo szybko Dawid wiedział, jaki sąd należy wydać. Oburzyła się ta jego sprawiedliwość. Jak tak można postąpić? Powołuje się na Boga, na prawo mojżeszowe, bo to, że poczwórnie zapłaci za tą owcę. Ale my wiemy, że tak naprawdę Dawid w tym momencie wydaje wyrok na samego siebie. Wtedy Natan powiedział do Dawida, czytamy dalej w tej historii, ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. To ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. A jeśli tego byłoby za mało, dodałbym ci więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w moich oczach? Uriasza Chetytę ugodziłeś mieczem. Teraz miecz nie odstąpi od twojego domu na wieki, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś sobie żonę Uriasza Chetyty, by była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzam przeciw tobie nieszczęście. Wyjdzie ono z twojego domu. Wezmę twoje żony na twoich oczach i dam je twojemu bliskiemu. Będzie on obcował z twoimi żonami w świetle tego słońca. Ty wprawdzie popełniłeś swój czyn potajemnie. Ja jednak spełnię to słowo na oczach całego Izraela oraz w blasku dnia. Wtedy Dawid wyznał przed Natanem. Zgrzeszyłem względem Pana. Natan zaś odpowiedział Dawidowi. Również Pan przebaczył twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak w tej sprawie całkowicie znieważyłeś Pana wobec jego wrogów, syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Z zewnątrz wszystko wyglądało ładnie, jednak w środku kondycja Dawida była tragiczna. I te słowa Natana są jak miecz, który rozdziera duszę Dawida, który obnaża brud jego postępowania, który obnaża jego obłudę. On się porwał jako sprawiedliwy władca, że trzeba karę śmierci dla ktoś, kto tak postąpił, a jednocześnie nie widzi, był tak zaślepiony przez grzech, tak zaślepiony przez utratę społeczności z Bogiem, że nie widział jakby chyba nic złego w tym, co uczynił. Tak się dał omamić. I jak śpiewamy w cudownej Bożej łasce, i wtedy zobaczyłem w łzach, że na przepaści dnie. To się właśnie wydarzyło w tym momencie z królem Dawidem. On zobaczył, on sobie uświadomił, że jest na dnie. Chociaż po ludzku, chociaż na zewnątrz jest na szczycie, to on się znajduje na dnie. Ale jak i w tej pieśni czytamy, lecz łaska podźwignęła mnie, to samo też dzięki Bogu stało się udziałem Dawida. Chciałoby się przywołać tutaj słowa Jezusa. Obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Dawid był szybki w wydawaniu sądów, bo miał pozycję, że jest mężem Bożym, jest królem, jest przedłużeniem władzy Bożej tutaj na ziemi, ale została obnażona jego kondycja i on zrozumiał, że utracił coś, czego nie można utracić, na co nie możemy się godzić. O ile w życiu różne rzeczy już wcześniej stracił i było zapowiedziane też, że niestety straci syna z powodu swojego grzechu, to jest rzecz, której nie możemy stracić. Nie możemy stracić relacji z Bogiem. I to nie znaczy, że nie możemy stracić relacji z Bogiem, że ona jest nieutracalna, że łaska na wieki. Bo wtedy Paweł by nie pisał do wierzących, wypadliście z łaski. To Paweł by się nie dziwił, że tak szybko dali się omamić innym nauczycielom. Nie możemy sobie na to pozwolić. Możemy wypaść z łaski, możemy utracić. Dawid jest przykładem, antyprzykładem w tym wypadku tego, że chociaż przez lata, przez różne doliny szedł razem z Panem Bogiem, to jednak utracił tą relację na pewnym etapie swojego życia i znalazł się na dnie. I grzech go zniewolił. Nie wolno nam się na to godzić. Jeżeli z innymi rzeczami możemy się pogodzić, powinniśmy się pogodzić, że je tracimy w naszym życiu, to nie możemy stracić, nie możemy godzić się na to, żeby stracić relację z Bogiem. I pierwszym krokiem do uzdrowienia duszy Dawida było właśnie uświadomienie sobie, w jakim nędznym położeniu się znalazł. W objawieniu czytamy słowa kierowane do wierzących, do zboru w Efezie. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Dawid spadł z wielkiej wyżyny. Upadł. Tego nie chcemy naśladować, ale możemy naśladować to, jak się pozbierał. To, jak zareagował na to, kiedy Bóg dał tą łaskę, żeby mu to uświadomił poprzez swoje słowo, poprzez Natana, który przyszedł z jego słowem. Tak jak dzisiaj nam uświadamia poprzez swoje słowo, poprzez to, co słyszymy z kazalnicy, poprzez to, co sami czytamy w Słowie Bożym. On nam objawia naszą kondycję. Dawid, po tym jak uświadomił sobie swoją nędzę, to po drugie uznał swoją winę i pokutował. W relacji z drugiej księgi Samuela jest dość lakonicznie to oddane. On tam tylko mówi, że zgrzeszyłem wobec Pana, że rzekł to do Natana, w 13 wersecie czytamy. Wiemy jednak, że jego dusza płakała. Kiedy jego dziecko zachorowało, jak czytamy w przekładzie Biblii dosłownej, w wersecie 16, tam jest napisane, że Dawid szukał Boga. To znaczy, że go zgubił. To znaczy, że nie miał tej relacji. To znaczy, że znowu musiał szukać Boga. I Dawid rzeczywiście szukał Boga. I ten tydzień, kiedy spędził na kolanach, na podłodze, kiedy pościł, to był czas, kiedy odnowił swoją relację z Bogiem. Kiedy odzyskał to, co utracił. Chociaż nie mógł odzyskać swojego dziecka, chociaż je utracił. To dzięki temu, że odzyskał relację z Bogiem, miał siłę, żeby przejść potem, czy żeby pogodzić się z utratą swojego dziecka. I o tym mówi Psalm 51. On mówi głębiej o tym, co się wtedy wydarzyło, co się działo w jego duszy. Pozwólcie, że go przeczytam. Gdy psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan, właśnie w tym czasie. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie. Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją, albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Czego z tego psalmu możemy się dziś nauczyć? Nie wolno nam pogodzić się z utratą Ducha Świętego. Dawid, który pogodził się z tyloma stratami w życiu, został przez Boga napomniany, skruszony i szczerze walczył o odnowienie relacji z Bogiem. I następnie widzimy, że Dawid przyjął łaskę, że Dawid przyjął przebaczenie Boże. To nie oznacza, że jego upadek nie przyniósł konsekwencji. Bóg nie wycofał się z tych smutnych rzeczy, które mu zapowiedział. Musimy liczyć się z tym, że nasz grzech przyniesie konsekwencje. Pan Bóg nam przebacza, ale pewna krzywda się wydarzyła. Jeżeli upadliśmy, jeżeli nawywijaliśmy w naszym życiu, to będziemy ponosić tego konsekwencje. Trzeba nam i z tym się pogodzić, ale nie wolno nam się pogodzić z tym, że straciliśmy relację z Bogiem. Kiedyś byliśmy bliżej z Panem Bogiem. Kiedyś Pan Bóg do nas mówił. Kiedyś otwierałem Słowo Boże i co czytałem, to do mnie przemawiało. Dziś tego nie ma. Cóż, czasy się zmieniają. Takie tempo życia dzisiaj. Nie wolno nam się z tym pogodzić. Dawid będzie ponosił konsekwencje swojego grzechu. Wie o tym, ale jednak odzyskał radość. Odzyskał siły, by radzić sobie z przeciwnościami. Znów mógł zaśpiewać, choćbym przed ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, bo Bóg okazał mu tą łaskę i znów był z nim. Dawid jest nazwany człowiekiem według serca Bożego, mężem według serca Bożego. To nie jest tak, że on został określony tym mianem do czasu, tam jak Goliata pokonał, dopóki wszystko było dobrze, a potem stracił ten tytuł, nie mógł już. Bóg dał mu to świadectwo. Chociaż nie był idealny, chociaż nie jest nieskazitelnie moralny. Jednak to, że nie pogodził się z utratą Ducha Bożego w swoim życiu, to jest dla nas wzór do naśladowania. I o tym, że odzyskał tą radość, mówi psalm 32. Przeczytam 5 wersetów z niego. Psalm Dawidowy, pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. On wiedział, co śpiewa. On wiedział, o czym pisał. On był tym człowiekiem, w którego życiu była obłuda. A teraz może odważnie powiedzieć, że błogosławiony jest ten, szczęśliwy jest ten, w którego sercu, w którego duchu nie ma obłudy. Bo mógł porównać, jak było, kiedy była obłuda w jego życiu, w jego sercu. I jak było, kiedy Pan Bóg to zabrał, kiedy odnowił społeczność z Bogiem. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Alleluja. I to jest dla nas dobra nowina. I tu idźmy w ślady Dawida. Dawid musiał przełamać ten wstyd. Oczywiście, jak mu powiedział Natan, że to ty jesteś tym człowiekiem, Dawid mógł powiedzieć, sam jesteś tym człowiekiem, nie jestem tym człowiekiem, co ty mówisz? Był królem, mógł go skazać, mógł go ściąć, mógł wszystko pozamiatać pod dywan. Ale przyznał się do tego. Ale Duch Boży, Słowo Boże go dotknęło i stwierdził, nie może tak dalej żyć. Nie może się godzić na to, że na zewnątrz wszystko wygląda dobrze, a w środku nędza, w środku obłuda. On już wtedy był słaby i wiedział, że jest słaby. I potrzebował kogoś, kto mu o tym powiedział. Potrzebował to usłyszeć. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Wspomniał to Dawid i wrócił do relacji z Bogiem. I to jest też słowo dla nas dzisiaj. Po pierwsze, nie naszą rolą jest walczyć o sprawiedliwość na tym świecie. Jeżeli idziemy z Bogiem, jeżeli Bóg jest z nami, choćbyśmy szli ciemną doliną, mamy znaleźć pokój z tym, co utracimy. Będą nas spotykały przykre rzeczy. Będzie ciężko, ale z Bogiem przez wszystko przyjdziemy i mamy się z tym pogodzić. I mamy być świadectwem, że to nas nie złamie, że to nas nie powali, że to nas nie pokona. Ale jest ta rzecz, ta niezwykła relacja, której, na utratę której nie wolno nam się godzić. To jest straszne, że my tak łatwo bojujemy o jakąś sprawiedliwość i z tym się nie możemy pogodzić. Ja w tym tygodniu straciłem pół godziny w OBI przy szadułkach, które Patryk mi polecał. Nie polecam. Ja osobiście mam inne doświadczenia. Bo pan Tomasz miał mi pomóc zapakować kafle, coś tam burknął pod nosem. Ochroniarz mówił, że zaraz wróci. Ja czekałem jak głupek pół godziny i nikt nie wrócił, ni widu, ni słychu. Czułem się potraktowany jakoś. I co się w moim sercu? Moje pół godziny cennego czasu. Bym pół godziny mógł więcej do kazania się przygotowywać. Zostałem ograbiony. I pierwsza myśl, jak ja mu wysmaruję opinię w internecie, niech ludzie wiedzą. Niech uważają na tych tam. Panie Boże, wybacz, że w sercu takie myśli się pojawiają. Co z tego, że straciłem pół godziny? Mogłem się pomodlić w tym czasie, mogłem z żoną porozmawiać. Dlaczego w nas jest tyle niezgody na takie rzeczy, że z tym się nie możemy pogodzić, że ktoś nam zalazł za skórę, że ktoś nam zajechał drogę, że ktoś był dla nas niemiły, że ktoś nam pieniędzy nie oddał, że ktoś, nie wiem, obraził kogoś. Z tym walczymy, a jednocześnie tracimy relację z Bogiem. Jakby nigdy nic. I z tym się godzimy. Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Taki jestem choleryk, taki mam charakter. To ty mnie ukształtowałeś w łonie matki mojej. Taki umrę, takiego jaki bzdura. Przestańmy robić głupka z Pana Boga. Nie wolno nam się godzić na utratę relacji z Bogiem. To jest jedyna rzecz, z którą nie powinniśmy się godzić. A jest zupełnie odwrotnie w naszym życiu często. Z innymi się rzeczami nie godzimy, a z tym jakoś tak jest takie ciche przyzwolenie, bo to jest intymna sprawa, nie rozmawiamy o tym, jaka nasza relacja z Bogiem. Jeżeli nie czytasz Słowa Bożego codziennie, jeżeli ciężko jest ci skłonić kolana, żeby się modlić, tracisz to, czego nie wolno ci tracić. I dzisiaj Słowo Boże wzywa nas, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Zaraz będziemy się modlić, ale zanim będziemy się modlić, Kasia usłuży nam jedną pieśnią. Chciałbym, żebyśmy, wyświetlę te słowa, żebyśmy wsłuchali się. Jeżeli chcecie włączyć się, też możecie. W tej pieśni, jak refren, się powtarzają słowa: chcę wrócić tam, gdzie jesteś ty. Wszystko, czego chcę, to wrócić tam, gdzie jesteś ty. Tego doświadczył Dawid. Powstańmy do tej pieśni. Potem będziemy mieli czas, żeby jeszcze się modlić. Dawid utracił relację z Bogiem, ale zrozumiał, że nie może sobie na to pozwolić. I jest dla nas przykładem, że trwa czas łaski.
składam życie swe, by Twoją przyjaźń znowu mieć. Pragnieniem jesteśmy. Trzymaj blisko mnie.